na kresach.
Marzec w Białymstoku to od lat czas, kiedy pamięć o dawnych Kresach Wschodnich odżywa. To za sprawą Dni Kultury Kresowej. Trwa ich 26. edycja. Od lat organizuje ją Podlaski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna oraz Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. W ramach tego święta odbywają się koncerty, spotkania autorskie oraz jarmark, który przybliża uczestnikom bogactwo dziedzictwa kresowego.
Kiedy my bijemy tą palmę, to na jednej nityczce i staramy się, żeby nie urwało, bo ile razy urwie się, tyle będzie nieszczęścia w tym roku.
W tej audycji spojrzymy uważniej na ten barwny świat. Przed mikrofonem Joanna Sikora, zapraszam.
Na Kresach w Polskim Radiu Białystok.
Na początek wielki jarmark kresowy przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. W weekend zaprezentowało się tam blisko 140 wystawców z Polski i Litwy. Było mnóstwo oglądających, a wśród wystawców była pani Janina Norkunienie z Wilna, która przywiozła ze sobą własnoręcznie wykonane palmy.
Prowadzę Izbę Palmy Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, rejon wileński. I to właśnie palmy w ciągu całego roku wite przeze mnie. No i oczywiście przez moją rodzinę, bo on zawsze jest do pomocy i do zbierania ziół i patyków. Więc to jest moja własnoręczna praca.
Różnego rodzaju i przysmaki, i takie rekwizyty już wielkanocne, świąteczne, więc tutaj mamy i miody, i wypieki, także już można poczuć atmosferę świąteczną.
Można zagadać, oko się cieszy.
Myślę, że coraz większa jest świadomość, coraz częściej dbamy o nasze zdrowie, więc przychodzimy na takie jarmarki i kupujemy naturalne rzeczy.
Pochodzę, popatrzę. Koszyk duży wzięłam.
Tradycyjna palma to właśnie tutaj mamy. Mamy tą serduszkową palmę. Najważniejsze to, że ostatnio, kiedy szukałam informacji na kartę UNESCO, na wpis, doszłam do porozumienia ze sobą, że chyba pierwsze palemki to były te palmy rozeczkowe, ponieważ one są namalowane na widoku Litwinka z palmiarkami, Rusiacka z Kanuta z 1847 rok, na Jączym Brzemie Bazi Wierzbowych i tam widnieją takie piękne rozeczki kolorowe. Więc to były chyba same pierwsze, ponieważ one napominają tą pierwszą rozeczkę. Na pewno kiedy była bardzo wcześna Wielkanoc, to znaczy jeszcze na palmowo nie było w ogóle w Bazie Wierzbowych, no to właśnie to jest autentyczne. Do tego jeszcze na pewno pierwszą taką jakby wiśniową rozeczkę również rozkwitniętą. Drugie były serduszka. Serduszka te kaziokowe, tych pierników kaziokowych weszły. Mamy również palmy walkowe, te ruszczycówki zwane, ponieważ w 1913 roku Ferdynand Ruszczyc namalował na afiszu. No i później wieńcowe, które nie przywiozłam, ponieważ nie wystarcza dla nas tego zieliska. One są zanikające, no i ostatnio rosną tylko w ogródka, to było dziko rosnące, więc z powodu utraty mnóstwo ziół musimy rezygnować tych kształtów, ale to wiemy w ten czas już bardziej może z ogrodowych, na przykład trzcinek możemy taką wieńcową palmę ubić. Później poszły bombki i różne figuralne. Figuralne to znaczy w ten czas, kiedy palma jest wita z różnych części. Kiedy my bijemy tą palmę, to na jednej nityczce i staramy się, żeby nie urwało, bo ile razy urwie się, tyle będzie nieszczęścia w tym roku. To znaczy, to był bardzo taki odpowiedzialny moment, przyszykowanie się, a to jest palma figuralna, ponieważ robimy dzielne elementy i później je to wplatamy właśnie w jedną palmę. I one mogą napominać różne kształty i bombki. Oto są te bombki, które również jakby i tą kulę ziemską, i tej początek i koniec, jakby i jajo. Wszystko to kształty przeszły na palmy, ponieważ środowisko bardzo działało na palmiarki.
Pani cały czas też troszczy się o pamięć, o rozwijanie tej tradycji.
Tak, oczywiście. W 2019 roku pisaliśmy na UNESCO kartę tą lokalną, no i teraz mamy już dopięte do ostatniego guziczka, żeby na międzynarodowe. To oczywiście, że skoro palma wileńska wejdzie na listę UNESCO, no będziemy w ten czas mieć zaszczyt i będziemy dużo problemów, dlatego że ostatnio mamy palmy klejone, mamy palmy w ogóle nieodpowiadające potrzebowaniom, są różne cudze ciało wbijane, a po drugie dostałam jeszcze znaczek. Mamy parki strzeżone i te rzemiosła, które są w parkach, a my należymy do parka Nieres, czyli Wili Parka, i więc Izba Palm będzie miała ten jeszcze inny znaczek. Mamy ten znaczek produktu lokalnego, czyli jako spuścizna narodowa, więc troszczymy się i każda pani jeszcze będzie musiała wiedzieć, że nie musi nic innego poza to, co było przez więcej niż setkę lat wijane w palmy, nic innego nie wijeć.
Izba Palm też zmieniła lokalizację. Gdyby ktoś się wybrał na Wileńszczyznę i chciał poszukać, to musi znaleźć już ją w innym miejscu.
Tak, oczywiście. Już jakby na Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego było zatwierdzone, że mamy... To był i majątek, i to był chyba dwór, ponieważ przy remoncie doszło do wniosku, że mamy takie piękne sufity, że których nawet nie ma w całej Litwie, takie ornamenty, które napominają bardziej nie życie miejskie i podmiejskie, ale chyba nawet palacowe. I to jest mazuryjski dwórek, który jak dostaniemy już wszystkie umeblowanie, jak będzie sporządkowane okolice, ponieważ tam będą i ogrody, tam będą rosły jeziora, których wijemy palmy, tam mamy taki wodozbiór, który można będzie świętojańską noc wieńce puszczać. Na nas ten dwórek czekał, ponieważ jest na takim wzgórzu, zaraz w dole płynie Sudrwianka, czy Koniele jeszcze nazywają nasza piękna rzeczka, więc miejsca aż za dużo, oby tylko nasze palmiarki jeszcze przetrwały. Ponieważ troszeczkę ciężko jest przekazaniem właśnie rzemiosła, ponieważ starsi odchodzą, średnie pokolenie umie to robić co jest, a już chyba same młodsze pokolenia nie ma zainteresowań. Ale będą chyba odpowiednie edukacje, będą chyba do szkoły wprowadzone wicie palm jako przedmiot dodatkowy. Rejon Wileński ma w planach wciągnąć, na przykład jak mamy tam jakieś plastyki, czy jeszcze coś innego, żeby było, to powiązane jest z rękodziełem, z czego można w przyszłości sobie nawet wybrać odpowiedni zawód. Sądzę, że ta młodzież, która do nas dojeżdża na edukację, po jednym dniu, po jednej godzinie pracy nie da rady to wszystko zrobić, ale skoro wszystko jest w internecie, a w naszym muzeum będzie nie tylko wystawa, ale faktycznie będą na okrągło przyszły takie zawody. Każda osoba, która będzie do nas przyjeżdżała, będzie widziała siedzącą palmiarkę, która sobie jakby sobie pracuje i będzie może zajrzeć do niej i spytać, i tymczasem będą przeszykowane materiały, będzie mógł sobie również wykonać palemkę.
Opowiadała Janina Norkunień z Wilna. Każdy, kto zatrzymał się przy jej stoisku, mógł takich opowieści posłuchać. Jeśli ktoś nie wybrał się na jarmark, to historie związane z wileńskimi palmami można też usłyszeć w moim reportażu Jak myśl prowadzi. Audycja jest na stronie Radia Białystok.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Swoimi doświadczeniami podzielił się również Leszek Wątróbski, który od wielu lat współpracuje z redakcją Gońca Kresowego. Ten doświadczony dziennikarz, współpracownik i korespondent wielu pism polonijnych spotkał się z miłośnikami tej tematyki w Galerii Ślędzińskich.
Pasja, zawód dziennikarski i przez 15 lat przed emeryturą pracowałem na Uniwersytecie Szczecińskim w Ośrodku Studiów i Badań Polonijnych. No i tam robiliśmy różnego rodzaju imprezy, badaliśmy Polonię w Grecji, Polonię w Bułgarii, taką książkę napisałem też Polacy w Bułgarii, a w ogóle to najmilsze wspomnienia mam z Nowej Zelandii, gdzie mieszkałem kilka lat. Doktorat robimy o Polakach, o osadnictwie polskim w Nowej Zelandii. Jest książka nawet, no ale wracamy do kresu, jesteśmy na kresach. Skąd to zainteresowania kresami moje? Moja mama urodziła się na Białorusi, w powiecie stołpeckim, Nowym Świerżniu. Moja żona jest pół Białorusinką, pół Polką. Skończyła filologię białoruską w Grodnie. Ojciec się urodził w Białymstoku, więc takie jakieś związki tutaj mam z Białymstokiem, takie sympatyczne. Jak byłem młody, to tu przyjeżdżałem do Łap nad Narwią, spędzałem wakacje. Ale wracając do kresu, w styczniu byliśmy z takimi dwoma grupami rekonstrukcyjnymi śladem porucznika Krysi. Była 80. rocznica jego śmierci w tym roku i właśnie w tym dniu przy granicy z Białorusią zginął. Tam jest symboliczny pomnik, krzyż. A natomiast potem ciało było wożone po całej okolicy i nie wiadomo, gdzie jest pochowany. To jest tajemnica. A w ogóle byłem, pamiętam, na Litwie pierwszy raz. To był 15 września 1979 roku. Spotkanie w Niemęczynie. Budziła się polskość. Ale również zajmuję się Ukrainą. Zajmuję się też Białorusią. Zajmuję się Łotwą. Teraz w Estonii jest mój zięć, został ambasadorem Polski, więc następny kurs z Białegostoku to jadę właśnie do Rygi, do niego. I tu się przyjaźnię z Miśkiewiczkiem, doktorem Aleksandrem. Od lat się znamy. Przez lata byłem współautorem magazynu Wileńskiego. Po jego upadku współpracuję z Kurierem Wileńskim. Natomiast jestem też korespondentem Dziennika Kijowskiego i pism polonijnych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Szwecji i we Francji. Kiedyś były 4 gońce w ciągu roku, teraz są 2. No ciekawie, ładnie redagowany, jest dużo zdjęć kolorowych. Piszę tutaj o obchodach szczecińskich. Takie tematy teraz każdego wyjazdu. Byłem ostatnio właśnie w Mołdawii jeszcze też. Północna Mołdawia, jest tam strasznie dużo Polaków. To są dzieci, wnuczki, piąte i czwarte pokolenie powstańców styczniowych i powstańców listopadowych, którzy najpierw zesłani albo sami wyjechali tutaj do Kamieńca Podolskiego Chocimia i potem jeszcze za Katarzyny, za Imperium Rosyjskiego, byli kierowani tutaj, bo tutaj były urodzajne ziemie, mówimy o Besarabii, czyli północnej Mołdawii, i tam ich osadzano. A teraz mam przed sobą podróż na Łotwę. Też szkolnictwo polskie głównie, tak samo na Litwie byliśmy teraz z tymi dwoma grupami rekonstrukcyjnymi. Byliśmy w 5 polskich szkołach w Wilnie, w Czarnym Borze, Urszulanek. Przywiozłem trochę zdjęć, więc będzie okazja pokazać.
Pan ma takie bardzo szerokie spojrzenie na tych Polaków poza granicami.
No więc właśnie, to tak skłóceni są jak Polacy w Polsce. To jest odbicie nasze. Ta tradycyjna Związek Polaków na Litwie to jest bardzo konserwatywny. Natomiast jest taka grupa, która jest za połączeniem współczesności, która uczestniczy w życiu Litwy. Taka jest Forum Wileńskie, powstało teraz parę miesięcy temu, które szuka elementów wspólnych. Ja rozumiem, że jeszcze jest masa rzeczy do załatwienia, ale szukać raczej wspólnych rzeczy, to co łączy ludzi. I na przykład właśnie ja to robię od lat, że szukam raczej tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I zawsze pokazuję to z kilku stron. Na przykład badania prowadziłem w Brazylii, wśród Polonii brazylijskiej. To jest głównie emigracja z Lubelszczyzny, tutaj lubelskie. Oni przyjeżdżali do Brazylii i zakładali kościół, szkołę polską. Dopiero drugie pokolenie, trzecie pokolenie uczyło się języka. No i naśladowali to, co się dzieje w kraju. I na przykład te miejscowości, które powstały wokół Kurytyby. To było Pilar Zinho, czyli pielgrzymka i tak dalej.
Polacy na Litwie to taka najbardziej liczna grupa Polaków poza granicami, ale są oczywiście kraje, gdzie tych Polaków jest mniej, czyli Łotwa i chociażby Mołdawia, Rumunia. Te kraje pewnie pan odwiedzał. Która z tych wspólnot tak najbardziej panu zapadła w pamięci?
Wszystkie po trochu, ale nie wiem, która najbardziej. To trudno byłoby powiedzieć. Przykład, będąc w zeszłym roku kilka razy w Mołdawii i w Naddniestrzu też byłem kilka razy, to oni sobie nie życzą niczym, tylko mira i zdrowia, czyli pokoju i zdrowia. I to jest takie właśnie, byłem w przerwie między pierwszym a drugim głosowaniem w Mołdawii na wybór pani prezydent. No więc to było podzielone. Z lotniska, jak jechałem taksówką, to trafiłem na zwolennika pani, a potem jak jechałem marszrutką na północ do Bielc, no to miałem odwrotnie, czyli przeciwnicę raczej pani. No może Nowa Zelandia jest jakoś mile wspomina, wtedy człowiek był trochę młodszy i tam na przykład poznałem Polaków, którzy mieszkali 40-50 lat i po angielsku nie rozmawiali. Jak na przykład był telefon, to ktoś, do kogo dzwoniono, mówi: Kowalczyk, jestem tu, Kowalczyk, słucham, halo. No, pracowali jako fizyczni, bo... Ale ta Polonia współczesna jest bardzo wykształcona i to już jest to inna klasa ludzi jednak. Nauka pomaga.
Ale zapytam też pana, jak pan obserwuje przez te lata pracy z Polakami poza granicami, jak się zmienia ich patrzenie na tę polskość?
No jest ciągle niestety bardzo krytyczna, jeśli chodzi o tych ludzi wykształconych, ale tutaj jest zbyt często się u nas zmienia odpowiedzialność za Polonię. Było kiedyś Towarzystwo Polonia, ono działa do tej pory, byłem niedawno właśnie w Pułtusku, z panem Kiślem rozmawiałem długo, tam jest teraz grupa Polaków, którzy wracają z Kazachstanu. Jest taka grupa stuosobowa i grupa uchodźców z Ukrainy, 3 lata temu wyjechali. I właśnie to przerzucanie odpowiedzialności. U nas wszystko robi się tak czasowo, to jest taka okresowa polityka. Jest. Nie myśli się do przodu, tak jak Niemcy, czy Francuzi, czy Amerykanie. Nie ma tej ciągłości. Co ekipa, to poprzednicy źle robili, zmieniamy wszystko, wymieniamy. Tak jak ambasadorów wymieniano, no to... Akurat na Litwie znałem tego gościa, pana Radziwiła. On się nie sprawdził jako minister zdrowia, ani jako wojewoda warszawski. No ale tam bardzo dobrze. I 3 maja, jak byłem, to widziałem, jak on podchodził do ludzi, z każdym porozmawiał, przywitał się, podał każdemu rękę. Ale generalnie jest grupa ludzi, którzy chcą dla Polski dobrze i oni się dziwią, że u nas te procesy tak powoli zachodzą. I to im się nie podoba. Są bardzo krytyczni.
Te sprawy tożsamości, kultury, przekazywania pewnego rodzaju tradycji, etosu.
To samo, co u nas w stowarzyszeniach. Nie ma młodych. Nie ma komu przekazać to wszystko. Tak samo jest problem tutaj na wschodzie ze średnim pokoleniem. Ono jest skomunizowane, upartyjnione bardzo, lata przecież Związku Radzieckiego. Brakuje młodych.
A jak my po tej stronie granicy patrzymy na te historie kresowe?
Różnie. Są osoby, które są bardzo zaangażowane, na przykład Świtezianie. ale ja się przyglądam świtezi szczecińskiej i oni starzeją się, co chwilę jest jakiś pogrzeb. Musieliśmy zmienić lokal, bo nie było nas stać na opłacenie i teraz jesteśmy razem z Sybirakami. Ale jest tam sentyment do wschodu jednak, te piosenki się śpiewa, to się po rosyjsku dużo śpiewa. Też właśnie nie ma młodzieży. To widziałem też w Nowej Zelandii, że dzieci wychowane w kościele są teraz dorosłe, przywożą rodziców do kościoła, same do kościoła już nie wchodzą. To samo jest w Świtezi, w Szczecinie, przypuszczam, że w Białymstoku jest też to samo, że młodzież niechętnie, młodzież ma ważniejsze rzeczy, to umiera, to upada niestety. Kościół, szkoła polska, te dwie rzeczy były, ta organizacja polska jeszcze, polonijna.
A z kolei kresowe ślady pojawiają się też w twórczości dziennikarza i pisarza Wojciecha Koronkiewicza. Opowiadał o nich w Książnicy Podlaskiej.
Ja przy okazji pisania książki z Matką Boską na rowerze znalazłem informację o Helenie Moskiewskiej, o córce Zofii Paleolog i Iwana Srogiego, która zgodziła się wyjść za mąż za Aleksandra Jagiellończyka, wnuka Władysława Jagiełły, ponieważ w 1492 roku Wielkie Księstwo Litewskie prowadziło wojnę z Rosją. Rosja miała przeważające siły, wojska litewskie przegrywały i wówczas jak Aleksander wpadł na pomysł, że zawrze pokój z Iwanem Srokim i weźmie jego córkę za żonę. Posłowie pojechali do Moskwy, jak zobaczyli piękną Helenę, to po prostu zaniemówili. To było też piękne, że była tak olśniewająca, że po prostu zabrakło im słów. Ona się zgodziła, ale postawiła tylko jeden warunek, że chce pozostać przy prawosławiu. No i w 1495 doszło do małżeństwa, zamieszkali w Wilnie, a w 1500 roku Iwan Sroki znowu najechał na Polskę, ponieważ nie dotrzymał Aleksander umowy, nie zbudował cerkwi na zamku wileńskim i wówczas jego córka Zofia Paleolog napisała do ojca, że wszyscy liczyliśmy, że wraz z moim przybyciem będzie pokój i tak dalej, a tymczasem jest znowu wojna, pożoga i tak dalej. Podobno te listy są gdzieś tam cytowane w szkole dyplomacji, że tak powinno się prowadzić korespondencję. I Zofia przyjechała do Wilna, mieszkała w Wilnie, ale ufundowała klasztor w Supraślu, ufundowała dwie najstarsze ikony na Podlasiu, jedną ikonę w Bielsku Podlaskim, ikonę cudami słynącą, a drugą ikonę w Brańsku. Ja te wszystkie historie czytając, gdzieś między wierszami znalazłem informację, albo tak sobie wyobraziłem, że skoro ta Helena przyjeżdża do Polski, na Litwę, to ona musi przecież ze sobą coś wieźć. Wiezie pościel, futra, służbę, na pewno wiezie też ikony. Jakie ikony wiezie królewna, córka rosyjskiego cara? No na pewno jakieś znaczące. Przypomnę, że Andrzej Rublow zmarł w 1430 roku, więc może wiozła jakąś ikonę Rublowa. A potem znalazłem informację, że Zoe Paleolog przywiozła z Konstantynopola cudowną ikonę, ikonę namalowaną przez świętego Łukasza. I podobno ikona była wykonana na desce ze stołu, przy którym jadła święta rodzina. Maria, Józef i Jezus. I Łukasz, który był wspaniałym malarzem, namalował cudowną ikonę. I tą ikonę Helena Moskiewska przywiozła do Wilna. No po prostu jak to usłyszałem, pomyślałem sobie, Wojtek, musisz ją znaleźć, musisz znaleźć tą ikonę. A że całe wakacje jeździłem na rowerze za Matką Boską, nie zabierałem swojej żony nigdzie, ani swojego syna. Matka Boska mi powiedziała, Wojtek, też powinieneś zabrać żonę do Wilna. No i pojechaliśmy szukać tej cudownej ikony. Niestety, nie znaleźliśmy śladu po niej. Ona miała bardzo burzliwe historie, była wywożona z Wilna wielokrotnie w czasie wojen, ale zawsze wracała. I w 1915 roku, w czasie bierzeństwa, została wywieziona do Moskwy i tam ślad po niej zaginął. Natomiast pamiętam Wilno, które jest miastem litewskim przecież, ale ma w sobie taki charakter też polski. Tam bardzo dużo osób rozumie po polsku, bardzo dużo osób rozmawia po polsku i tam tak trochę się można poczuć, jak właśnie w dawnej Polsce. To już nie ma mowy o tym, że my będziemy domagali się zwrotu czy coś takiego, ale to jest takie miasto, gdzie się czuje Polskę. I kiedy sobie myślę Kresy, to już nie chcę wracać do tamtych czasów. To już, ale jest taka nostalgia, że gdzieś coś jest tam polskiego. I ikony nie znalazłem, nie znalazłem nawet grobu Heleny, ponieważ cerkiew, gdzie została pochowana, została doszczętnie zniszczona, ale widziałem Matkę Boską Ostrobramską i pamiętam, dzień był słoneczny, w wielu domach było otwarte okna i okno w Ostrej Bramie też było otwarte. Tak jak mieszkańcy siedzą w oknach, patrzą, o, kto idzie, o, Kronkiewicz przyjechał, o, będzie książkę pisał. Tak samo Matka Boska patrzyła na mnie z okna i to też było fajne, że zachowuje się zupełnie tak samo, jak pozostali mieszkańcy Wilna. I tyle mogę powiedzieć na temat kresów.
To była taka jedna mikrohistoria, która się przerodziła w kolejną opowieść.
Tak, wiesz, ja bardzo lubiłem historię. Wszystkie daty wykuwałem. A tutaj znalazłem coś, o czym nigdy nie słyszałem. I co się działo w sumie na naszych terenach. Bo kiedy zmarł starszy brat Aleksandra, panowie, szlachta zaproponowała, aby Aleksander został królem. Ale mieszkał w Wilnie, musiał pojechać do Krakowa, więc czekał na decyzję w Drohiczynie. Jest tam pomnik, teraz siedzi na krześle i wpatruje się w Dom Kultury. Powinien się wpatrywać w drugi brzeg rzeki. Pojechał do Krakowa i został tam koronowany, ale przecież miał żonę prawosławną, co nie bardzo się podobało. Nawet papież napisał do naszego Aleksandra: Aleksander, odsuń żonę od stołu i od łoża. Ale Aleksander był porządnym człowiekiem i wcale Heleny nie odsuwał. Wiesz, ja już teraz coś tam piszę, ale to nie będzie o śladach kresowych. Na razie piszę o... I nie, to jest, będzie tajemnica. Ale tak rzeczywiście kusi, żeby wyjechać znowu za granicę i przejechać dawnymi tam kresami. Tak? No, chociaż słyszałem, że ludzie, którzy tam mieszkają, nie lubią tego określenia, że to bardziej w sercach nas, Polaków, funkcjonuje. Może kiedyś coś takiego zrobię, ale na razie piszę o czymś zupełnie innym.
Na to, żeby dowiedzieć się, o czym będzie ta książka, musimy trochę poczekać. Finał Dni Kultury Kresowej w środę, podczas symbolicznych imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Ja już dziękuję za wspólny czas i życzę miłego wieczoru.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.